Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski, witam serdecznie w programie. W ostatni poniedziałek w Kościele Katolickim swoje święto miały osoby konsekrowane. Zakonnicy i zakonnice według ostatnich danych przesłanych do Stolicy Apostolskiej w Archidiecezji Poznańskiej posługę pełni 531 zakonników i 1045 zakonnic. Są też dwa zakony klauzurowe. To karmelitanki Bosy na wzgórzu świętego Wojciecha i klaryski w Pniewach. Oddajmy więc głos osobom konsekrowanym. Na początek siostra Dominika Sokołowska od 40 lat jest w klasztorze dominikanek. W czasie studiów była ateistką. Można powiedzieć, że dzięki fizyce atomowej trafiła do zakonu.
Miałam swoje pasje jako młoda dziewczyna i chociaż wyszłam z rodziny katolickiej, to bardzo szybko w kościele nic mnie nie interesowało. Zajęłam się harcerstwem, to była dla mnie pasja, bo miałam takiej pewnej ideowości. Natomiast na studiach kiedyś stwierdziłam, że do kościoła praktycznie wchodzę tylko przed egzaminami, więc nie ma to sensu, żadna modlitwa, to zaczęłam się głosić ateistką. Byłam takim ateistą z życia. I zaczął się dopiero na wykładzie z fizyki, bo całkiem właśnie fizykę studiowałam, w wykładzie z fizyki współczesnej. Przerwałam notowanie podczas wykładu temat sił rędrowych wewnątrz jądra atomowego, ponieważ wcześniej interesowałam się astronomią. To tak mi się te dwie rzeczy połączyły, piękno stworzenia, że światem rządzą te same prawa, że po prostu jest Bóg Stwórca, to musiał ktoś stworzyć, piękno świata makro i mikro, to jedność, którą w nich zobaczyłam i spontanicznie zaczęłam się modlić, więc po wykładzie pukam się w głowę, czy ty jesteś ateistka, a następne pytanie, w co ty nie wierzysz? I tutaj nagle klops, nie wiem, mogę pierwsze zdanie kredu już powiedzieć powoli. W związku z tym zaczęłam szukać i pierwszy wykład, na który poszłam w ukryciu przed kolegami, którzy po prostuśmy nie chodzili zdecydowanie, schowałam się za filarem. Był wykład dla studentów na akademickim duszpasterstwie. Miał ksiądz biskup Domin, wtedy jeszcze nie biskup, i mówił o Gandhim. Byłam tak przekonana, że będą tu mówić o świętych i namawiać do nie wiadomo jakiej świętości, a ten o Gandhim i mówił z takim zachwytem. Tak mi ten Gandhi również zafascynował, że on poszedł za jedną wartością, jaką jest prawda i tej prawdzie oddał życie. To był mój guru. I tak zaczął się proces nawrócenia mojego, stopniowe odkrywanie. Następne na jakichś rekolekcjach już zaczęłam szukać właśnie, kim jest ten Pan Bóg. Dowiedziałam się, że skoro wierzysz, że Jezus jest Bogiem, to trzeba uwierzyć we wszystko, co głosił, czyli Ewangelia jest prawda. Ja tu wszystkie miałam masę wątpliwości, to mi się rozwiały wszystkie, więc już wiedziałam, że Jezus. I wtedy gwałtownie potrzeba, żeby cały świat się o tym dowiedział, szczególnie te środowiska, które Boga nie znały, w których się obracałam, gdzie te same pytania wszystkich dręczyły, a nie znaliśmy odpowiedzi i nie szukali tam, gdzie trzeba. I tak zaczęło się proces poszukiwania Boga, ale gdzieś jest moje miejsce, gdzie On chce mnie mieć, gdzie ja mam to głosić. W ogóle mi klasztor nie wchodził w grę, zakonnica to była rzecz bardzo nieprzyjemna. Nie chciałam mieć z tym nic do czynienia. Stopniowo się okazywało, że jest najważniejszy Pan Bóg. I w tych szukaniu trzykrotnie zmieniałam pracę zawodową. Okazało się, że to jeszcze nie to, więc utknęłam ostatecznie na Politechnice Śląskiej. Podjęłam pracę naukową, ale bez przekonania naukowego. Ja chciałam uczyć, ja chciałam głosić, ale myślę, no zrobię ten doktorat, będę miała większy autorytet, że tak powiem. Po 3 latach pracy na tym stwierdziłam, że to jednak nie doktorat, to szkoda na to czasu, bo on mi przysłania samego Boga. Zapisałam się na ATK zaocznym i dalej z studentami się zajmowałam. To była druga moja pasja oprócz gór, studenci i praca wychowawcza. Ale w krótkim czasie też przekonałam się, że można, czytając jakąś tam drogę krzyżową księdza Bardeckiego w tygodniku, że Pan Jezus z chwilą, kiedy na krzyżu nie mógł ruszyć ani ręką, ani nogą, on właśnie w tym momencie zbawił świat. Że tu nie chodzi o ten aktywizm, którym ja praktykowałam, tylko o to chodzi, żeby być z Jezusem w tym momencie ukrzyżowania i łaskę na ziemię spędza, że każde apostolstwo musi wyprzedzać łaskę. I tak doszłam do tego, że ja powinna być w zakonie klauzurowym.
I jeszcze poznański franciszkanin, ojciec Leonard Bielecki, o tym, jak radzić sobie ze złością internecie.
Pewnie ojciec często przegląda internet i tam najczęściej, jak są informacje o kościele, to w komentarzach można przeczytać niepochlebne informacje o hierarchach, o księżach.
Tak, no komentarze w internecie mają to do siebie, że anonimowość, która jest jednak i dowolność wypisywania nawet niecenzuralnych słów, brak tej takiej cenzury wynikającej z kultury osobistej, bo wydaje się, że zostawiam ślad i można na kogoś napluć, no pokazuje w jakiś sposób pewnie, co ludzie myślą, ale teraz pytanie, czy to jest w ogóle jakoś, czy ta grupa, która pisze komentarze, ona odzwierciedla faktyczne stanowisko społeczeństwa w tym. Myślę, że nie do końca i nawet ciężko jest walczyć z tymi komentarzami, dlatego się niespecjalnie takimi komentarzami przejmuję, mówiąc szczerze, bo tam nie mamy retorycznej rozmowy, tylko jest praktycznie zarzucanie jakimiś argumentami, no czysta demagogia w wielu przypadkach. Także internet jest miejscem, gdzie można wiele rzeczy dokonać, dobrych i złych. Jest też taką przestrzenią, gdzie czasami ktoś, jak nie wiem, nie ma czasu czy odwagi porozmawiać z kimś w cztery oczy, no to może to wyrzucić tam poprzez komentarz jakiś swój. Żeby mnie dobrze zrozumieć, nie mówię o jakichś merytorycznych zarzutach, ale takich no wulgarnych, gdzie kultura osobista w jakiś sposób zniechęca do prowadzenia dialogu i to... To spostrzegam, widzę, mi też się oberwało nieraz. Nawet był taki czas, że się bardzo tym przejmowałem, dopóki ktoś mi nie przedstawił właśnie całego takiego systemu działania, jeżeli chodzi o komentowanie, o taką też i prowokację pewnie i tak to spostrzegam.
Jak na ojca ktoś brzydko napisał w komentarzach?
No pewnie, to się nieraz tam się zdarzyło, że usłyszałem prawdę o sobie taką, a nie inną.
Ale tak na zasadach ogólnych, jako że jest ojciec w kościele rzymskokatolickim, czy jakiegoś innego powodu?
Jeżeli na przykład tam rozmawialiśmy, bo część katechizm internetowych, które umieszczamy, one dotyczą etyki seksualnej. No to się ktoś wyzywał wprost, że jestem pedałem na przykład, także on praktycznie obraził już przynajmniej dwie osoby, mnie i osoby o skłonnościach homoseksualnych, takie nazywając. Także odkrywa sam siebie, to nam brak kultury wypowiedzi, on właściwie dotyka nie tylko mnie wtedy, tylko również i te osoby, których tematykę poruszamy i tak dalej. No ale jak ktoś tak pluje, no to trudno się jakby liczyć ze zdaniem tej osoby, no bo on jest sam dla siebie zaprzeczeniem tego, co chce wyrazić. Nie? No chyba, że nie potrafi w żaden inny sposób, no, ale to też nie jest droga ku temu. Dystansuję się bardzo od komentarzy, natomiast sam wydaje mi się, że w internecie widzimy też skupisko w ogóle ludzi, którzy w jakiś sposób organizuje się co do wyrażania opinii sprzecznej z nauką Kościoła albo zwalczających Kościół na jakichś forach, na portalach społecznościowych, organizując strony internetowe konkretne, taki profil na Facebooku odnośnie obrażający Ojca Świętego, zdaje się, szlugi Jana Pawła II, coś takiego, albo mnóstwo obrazków, które obrażały jego dobre imię i uczucia religijne. Ten profil już został zlikwidowany. Nawet internauci się postarali, aby... No niestety te osoby, które prowadziły, już nie są anonimowe w internecie, okazały się ich zdjęcia, wiadomo, kto za tym stał. No to jest internet, no. To jest coraz mniej relacji międzyludzkich. Ludzie nie lubią rozmawiać ze sobą, bo to wymaga jakichś konkretnych argumentów i zmierzenia się z nimi w czasie rzeczywistym. To można nawrzucać komuś i koniec.
To teraz po tym wszystkim myśli ojciec, że internet pójdzie jednak w stronę jakiegoś większego rozsądku, czy ten rynsztok będzie się pogłębiał?
To nie jest kwestia internetu. Internet jest pewnym środkiem, jest miejscem spotkania. To jest pytanie, w którym kierunku pójdzie w ogóle rozumienie dialogu ludzi, poszanowanie siebie, jakiejś tolerancji, zasad takich zwyczajnej, no przypomnę jeszcze raz, kultury osobistej. Internet to jest środek. Kto z niego korzysta, on ma taki obraz, jaki narzucają mu ludzie, którzy korzystają z niego. To równie dobrze możemy tutaj mówić, że może być radio, które promuje takie, a nie inne wartości, ale to nie jest wina samego radia, to będzie za tym stoją konkretni ludzie. W którym kierunku pójdzie, trudno powiedzieć. No, jest to jakiś obraz tego, jak ludzie funkcjonują, jak wygląda społeczeństwo, ale też sporo dobrego można robić. No i właśnie staramy się wykorzystać potencjał internetu do tego, aby promować te rzeczy, które my żyjemy jako ludzie wiary. Nie? Stąd też wideorekolekcje, czy nasze katechezy internetowe. Trudno mi powiedzieć, w którym to kierunku pójdzie. Naprawdę. To jest chyba kwestia po prostu jakiejś takiej zdroworozsądkowej autocenzury, na co wchodzę, z czego korzystam, a że jest śmieci dużo. No jest, no.
Ta nowa forma ewangelizacji, bo takie internetowe rekolekcje można by nazwać, czy to jest sposób na to, że spada liczba wiernych, którzy przychodzą do kościoła i chcecie łapać tych, którzy gdzieś stoją na rozdrożu, ewentualnie gdzieś tam się zgubili, tak jak ta owca, której Pan jest gdzieś tam szuka?
Tak, no to jest pytanie, czy tak teologicznie, czy zarzucamy sieci w ten sposób? No myślę, że tak, chociaż akurat jeżeli chodzi o takie wideorekolekcje, to pewnie chwyta się te osoby, które chodzą do kościoła. Nie wiem, no jest to sianie słowa. Na jaki grunt ono padnie, trudno powiedzieć. Ja osobiście nie widzę tego w kontekście, że to jest moja jakaś taka akcja ratowania frekwencji w kościele. Wolałbym, żeby do kościoła chodziły osoby głęboko wierzące, niż żeby chodziło ich naprawdę dużo. Znaczy, dużo głęboko wierzących, owszem, ale tu nie chodzi o liczbę, dlatego że zwróćmy uwagę, pokolenie moich rówieśników, ja jestem rocznik 80, no więc liczmy to 7-5, 8-3, 8-5, no to właśnie wychowuję już dzieciaki w kulturze w dużej mierze jakoś z daleka od kościoła, więc pytanie, jak wyglądało właśnie życie w rodzinach, że ta wiara nie została zaszczepiona jako żywa, ale jako być może tradycyjna, zwyczajowa, że sporo moich rówieśników już nie chodzi do kościoła, nie widzi takiej potrzeby. W ogóle sakramenty, po co to wszystko? Religia, no Pan Bóg jest, owszem, ale kościół. Myślę, że należy pracować nad tym, aby nad jakością kościoła, niekoniecznie nad ilością. I te rekolekcje w internecie, które są, one też mają jakby pobudzać do refleksji nad tym, czym faktycznie jest wiara, a nie nabijać frekwencje w kościele, bo kościół nie zginie, jeżeli będą ludzie autentycznie żyli wiarą, nawet jeżeli będzie ich mało. Natomiast jeżeli będzie dużo ludzi chodziło bez zrozumienia, bez jakiegoś takiego osobistego zaangażowania, bez utożsamienia się właśnie z Chrystusem, no to on będzie wtedy umierał, bo to będzie wiara bardzo płytka, zmienna.
Liczycie jakoś te kliknięcia, ile osób obejrzało rekolekcję albo jaką to ma mniej więcej publiczność?
Tak, ja sobie patrzę. No to oczywiście zależy od tego, kto to głosi, jak jest to rozreklamowane. Jeżeli chodzi o nasze odcinki, te katechezy internetowe, no to w zależności od odcinka, od 20 paru tysięcy do... Niektóre mają po 300 odsłonień, 400 i większego zainteresowania nie ma. I co jakiś czas przychodzi jakaś fala, że na nowo je się ogląda. Natomiast te internetowe widzę, że one tak... Nie, no to chodzi o reklamy tego, kto głosi. Ja tam pewnie nie jestem jakimś wytrawnym rekolekcjonistą. Natomiast no, dziennie tam klika na te koło, ja wiem, 400-500 osób. Ale tu nie chodzi o jakąś... Statystykę, ludzie lubią cyferki, nie? Po prostu patrzeć, ile tego to jest... Nie w tym jest rzecz. Ja mam głosić słowo, święty Paweł mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Takim narzędziem jest internet. Są takie możliwości, to głoszę w internecie, bo tam są ludzie, tam można się spotkać.
Tą optymistyczną refleksją kończymy dzisiejszą audycję. Życzę udanej niedzieli, żeby nie powiedzieć też smacznego obiadu. Do usłyszenia za tydzień.